Hello, mój drogi!
Wysłyszani za chmur, za drzew. Wracają, nadchodzą, to oni biegną. Mamo, 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 czy to oni naprawdę? Synku, odwróć wzrok.
Odwróć głowę. Oni... Mamo, dlaczego oni trzymają się za ręce?
Nie słuchaj, nie
ci
słuchaj.
Panowie.
Nie słuchaj. Synku, masz tutaj 500 zł, idź sobie coś kup. Mój drogi...
A teraz dostaniesz drugie 500.
A teraz...
A babcia 13 emeryturę.
Wszyscy dostaną.
I mleko będzie lało się z kranu.
Czwartek.
A miód będzie płynął z... nie wiem skąd.
No ale spędziłeś ostatnie dni na terenach zwycięskich. Czy czuć zwycięstwo było?
Czy było czuć zwycięstwo?
Tak.
Nie, chyba nie było. Nie było jakiegoś przesadnego triumfalizmu, takiego chodzenia z wygrażającymi pięściami.
Ho, ho.
7%!
Przepraszam. 4,6! I co teraz?
No. Nie, zostawmy.
6,06! Chwyć mnie za rękę!
Przytul!
No chodź, przytul! Nie, to jest... Przepraszam, ale wiesz co, to swoją drogą to ostatnie... A zresztą, nie. Mój drogi, czwartek, polityka, lepiej nie tu, ale i tak chciałem się ciebie spytać o twoje myśli a propos życia, bo a propos tego, co dzieje się wokół ciebie, bo nie słyszeliśmy się bardzo dawno. Ludzie naprawdę z wytęsknieniem wyczekiwali dzisiejszej palmy, więc teraz, gdy jesteśmy, chcą się na pewno dowiedzieć, co robiłeś. Gdzie byłeś? Czy możesz powiedzieć?
Nie, byłem na południu Polski, w pięknym mieście, w którym nie byłem nigdy do tej pory. To znowu Polskę mało znam. Byłem w Rzeszowie.
Czyli byłeś w sitarzowni. Niemalże.
To jest sitarzownia?
Tak, to są tereny sitarza. Tak zwane sitarze. Piotrek bardzo... mieszka w okolicy.
A, w okolicy. No szkoda, że nie wiedziałem, bo bym z nim może się spotkał. By mi coś wyjaśnił. Te pick and role, switche.
Tak, jakbyś zaczął rozmawiać z sitarzem, to nie byłoby tego odcinka palmy. Już nie byłoby żadnego odcinka palmy. Siódmy gracz by powstał, czy ósmy gracz i paywallów. Ja bym musiał pójść z torbami. No.
I muszę powiedzieć, że to jest takie... Mało, że człowiek taką ma... Za każdym razem, jak jedzie tam, gdzie go jeszcze nie było, to przeżywa taką trochę lekcję pokory. Czyli dotyczącej tego, że gdzie indziej też jest miło, sympatycznie, ładnie, że to nie jest... Nie masz, żyjesz w jakichś ciągle takich przekonaniach dotyczących Polski B, czy takiego, wiesz... Co się dobrego urodziło w Rzeszowie? No i tak wiesz. A tymczasem jest to, mówię, dzisiaj to jest część Galicji, więc historycznie to jest takie miejsce, no powiedziałbym, niezbyt zamożnej Polski. Biedy piszczącej, mówiąc wprost, tak. Jak myślisz sobie o końcu XIX wieku, początku nawet tej Polsce międzywojennej, no to tam raczej przygnębiająca część Polski. Natomiast no, Rzeszów jest dzisiaj takim miastem, które zrobiło, mam wrażenie, ogromny taki skok cywilizacyjny do przodu. Siłą napędową to jest tak zwana wiedza nabyta w taksówce. Będę mówił,
to jest najlepsza wiedza, cały czas.
Tego się dowiedziałem.
Najlepsza wiedza, jaką możesz posiąść w mieście. Czy nie? Czy jest ktoś, kto może ci
nie ma.
Szczerzej
nie ma.
Opowiedzieć
ksiądz,
o mieście?
Ksiądz Probosz.
Nie.
Nie?
Nie.
Ale to on mówi o zamożności Polaków, o hojności,
ależ...
o braterstwie.
No
braterstw,
tak, no jednym, oczywiście. Tak, dobrze, do taksówki, z powrotem. No.
Do taksówki, wracam do taksówki. Więc prawie 200 tysięcy mieszkańców, przy czym jakieś 70-80 tysięcy to są, znaczy jakby plus 70-80 tysięcy studentów. Więc to miasto stało się takim bardzo ważnym
przyczółkiem.
70-80 tysięcy.
Wow, to dużo studentów.
A więc jest chyba, któryś z miłych panów taksówkarzy powiedział, że to jest chyba najwyższy współczynnik studenta na mieszkańca.
Tak.
I W związku z tym, no to miasto żyje jakby, tak stało się takim ważnym ośrodkiem akademickim tej części Polski. Nie wiem, tam są uniwersytety, jest chyba jakaś, no nie wiem, czy nie ma jakiejś politechniki.
Politechnika jest, tak.
Rzeszowska, jest 12 chyba różnych wydziałów, więc to taki jest bardzo fajny ośrodek. I muszę powiedzieć, że no, oczywiście niska zabudowa, trochę taki, ona jest trochę na takich wzgórzach położona, no w sumie małe miasteczko, ale z takim bardzo fajnym charakterem. Jak byłem na ulicy 3 Maja, która jest takim deptakiem, taką arterią, gdzie są nawet wmurowane takie kostki, gdzie możesz chyba kupić taką kostkę i tam napisać na przykład między Rondem i Palmą.
Proszę.
Może zrobimy sobie coś takiego. Albo taki hashtag MRAP napiszemy. I będzie można pojechać do Rzeszowa i się sfotografować.
Na 3 maja w Rzeszowie.
Będziemy dawali
kostkę.
Muszę zadzwonić tam do Urzędu Miasta, w jaki sposób można coś takiego uzyskać. I ludzie będą fotografowali, będzie na przykład tańszy abonament za to. Co ty na to? Taki zrobimy konkurs.
Taki magiczny punkt. Ale to dlaczego zależałoby nam, mów dalej, żeby ludzie przybywali tłumnie do Rzeszowa? Poza tym. Że mogą
dlaczego? No mówię, więc wiesz, na tej ulicy 3 maja, jak tak szedłem, to miałem przez moment wrażenie, że jestem na Nowym Świecie. Wiesz, i za chwilę jestem taki zakręt i się pojawi Palma i Maciek Kwiatkowski. Taką miałem refleksję. Bardzo sympatyczny, taki nieduży rynek. Dużo fajnych regionalnych miejsc, takich znaczy regionalnych trunków, głównie piwa. Byłem w takim miejscu, które się nazywa Stary Browar Rzeszowski. Ja lubię, jak jest. Ja może nie jestem wielkim smakoszem piwa i wielkim takim pasjonatem piwa, ale dostajesz taką, wiesz, deskę, no i tak po 0,2-4 różne rodzaje piwa i sobie pijesz. Więc w tym browarze. Ponieważ mój samolot został wczoraj odwołany, miałem dodatkowy drugi taki ekstra wieczór w tym Rzeszowie, byłem w manufakturze.
Wszędzie, w każdym mieście jest jakaś manufaktura ostatnio. No.
I tam też można było, że tak powiem, zaserwować sobie taką deskę. Czterech różnych piw, więc masz takiego pilsa, masz takiego witbira, masz takiego taką iple. Ipla. I masz takie, wiesz, i masz coś takiego czarnego jak smoła. Także jedzenie bardzo smaczne, w tym, zwłaszcza w tym starym browarze, fantastyczny śledzik. Polecam śledzik.
tak nagle. Śledzik.
Tak,
ale
a z kolei zjadłem bardzo fajne szprotki.
Proszę, wszystko jest, czego dusza zapragnie. Piwo, ryba, pis.
Piwo, ryba, pis. Pokój ludziom dobrej woli.
Mój drogi, ale zostałeś, rozumiem, ugoszczony w Rzeszowie, czy też sam zwiedzałeś?
Nie, sam się ugaszczałem.
Czyli zapałeś o siebie w Rzeszowie i było miło.
Bardzo.
Bez incydentów.
Nie, bez jakichś tych. Bardzo dużo pięknych kobiet.
Jakich kobiet? Wętek.
Pięknych.
Piękne kobiety, czyli jest powód, żeby przyjechać, żeby zrobić sobie zdjęcie z kostką
MRAP-u. Ja byłem zafascynowany. Niezmanierowane, takie serdeczne.
Czy to jest jakiś rys wschodni? Bo ja jestem zawsze zafascynowany rysem wschodnim. Nie, wiesz, to
nie ma chyba rysu wschodniego, ale
to jest nieopowiedziana historia. Przepraszam, tylko chciałem przerwać. Tak. W moich oczach to jest nieopowiedziana historia naszego kraju. Rys wschodni na twarzach kobiet w Polsce B i przewaga piękna polskich kobiet z Polski B nad Polską A. Ważna historia, nieopowiedziana historia. Kobiety, jakbyś po tamtej stronie Wisły, są generalnie kolektywnie ładniejsze niż kobiety po tej stronie. Nie wiem, od czego to zależy, ale kontynuuj. To jest moja opinia. Próba
dużo takich, wiesz, dużo brunetek mam wrażenie, wiesz, może to jest ten rys wschodni.
Czyli taki,
ale mówię.
Czyli taki powróżyła
ciemne,
ci z ręki.
Długie włosy, sarnie oczy.
Oła. Sarnie oczy.
Bardzo, no tak mówiłem, miłe, oprócz powiedział, słucham.
Czyli chętne?
Nie, ja powiedziałem,
to znaczy sarnie
że,
oczy?
Nie, raczej chcę powiedzieć, że to był taki miły dodatek, bym powiedział, taki deser do tego śledzia, do tych szprotek.
Ty mój deserze do śledzia, ty
nie tak bardzo, ale tak wiesz, tak cieniutko pokrojony w takie fryteczki, wiesz, takie fryteczki ułożone tak jak to jest taka śmieszna gra, gdzie się układa te takie klocki, jak to się nazywa, jamba, jambaja?
Tak, wiem, kto
to...
Jenga.
Jenga. No. Jenga, wiesz, ogóreczek i rozpływający się, lubię jak ten śledzik tak się rozpływa, wiesz, nie musisz go przegryzać, bo dociskasz językiem do podniebienia i on się tak rozsmarowuje. Śledzi.
Nie mów śledziu. Dłużej o śledziu, bo...
Także, a oczywiście to są studenci, a z drugiej strony jest ta Dolina Lotnicza w Rzeszowie, gdzie rzeczywiście województwo, władze państwowe, makroregionalne wykonały ogromną pracę polegającą na tym, że rzeczywiście ten nazwijmy to przemysł lotniczy, awionistyka się tam bardzo rozwinęła. Produkcja silników, produkcja podwozia do samolotów. To są takie piękne, rozłożyste lotnisko, ta bryła taka tego lotniska. Oczywiście ten ruch jest nie za duży, ale już jest jeden lot bezpośredni do Newark. Można polecieć z Rzeszowa do Stanów Zjednoczonych. Są dwa loty chyba dziennie do Monachium. No to już, proszę pana, cywilizacja dotarła. No,
do Newark? Można z Rzeszowa polecieć do Newark?
Tak. Jest jeden lot tam. W poniedziałek chyba przylatuje.
Tak, chodź z domu. Tak. No dobrze.
Pozdrawiam serdecznie panią Basię, która...
A jeszcze panią...
pani Basia...
Wina Rzeszów. Ale to faktycznie, masz rację.
Pani Basia na cargo. Pani Basia sprawdzała mnie
gdzie
na cargo.
Basia? Aha, na cargo. Myślałem, że pani Basia na jedzie cargo, gdzieś nie, do Hanoweru.
Pani służba...
Służba nie drużba.
Służba nie drużba.
Musimy trochę pomówić.
Pani mundurowa.
Ja, mój drogi, chciałem
się... Przypomniała mi taką ważną rzecz, bo w czasie tego przeszukania obywatela weszliśmy w rozmowę dotyczącą tego, co jest w życiu ważne. I ona powiedziała, że najważniejsi w życiu są ludzie. I to mnie jakoś tak serdecznie ujęło. Taka,
Polska
wiesz,
B.
Taka puenta na koniec Rzeszowa.
Bardzo, bardzo ładnie powiedziała pani Basia. To fajnie, wiesz co, tak te podróże, tak cynicznie powiem,
tak, bo... wiesz, bliskie i dalekie. No.
Tomaszów, Lubelski, Rzeszów, tak wracasz zachwycony, zafascynowany.
Clermont-Ferrand,
no nie wiem jak tam, no. Dobrze, nie będę kontynuował tego. Ktoś mógłby po prostu pomyśleć, że zyskaliśmy jakiegoś nowego sponsora. Że jakaś reklama jakiejś spółki węglowej zaraz wejdzie tutaj.
Nie, tylko jakiś, wiesz, na skrzydłach do gwiazd albo coś takiego.
Sercem Europy.
Tylko na naszym silniku dolecisz do Newark. Nasze podwozie nigdy nie odpadło.
Mój drogi, ja mam myśl z ostatnich dni. Poszedłem za twoim... Znaczy,
to
tak jak za twoim głosem poszedłem. Dygresji nie chcę robić, chociaż mam, ale to nie chodzi o to, żeby tu jakieś kwieciste wprowadzenie dodać do tego, co chcę powiedzieć. Mój drogi, nie jem mięsa od 6 dni.
O!
No.
I co? I jak się czujesz?
Miałem inspirację pewną, to był dokładnie jakiś 4. czy 5. podpunkt. Nie odczuwam różnicy żadnej.
No właśnie.
Nie odczuwam różnicy żadnej. Przy czym przyznam ci się, że póki co zastępuję to mięso jak niczym stara modelka zastępuje tofu. I czy ty czymś zastępujesz mięso, czy
nie,
jak podchodzisz?
Ja w ogóle o tym nie myślę.
Nie myślisz o mięsie. Ale znaczy, w tym sensie też traktujesz rybę tak, jak ja traktuję rybę. Ryba nie mięso. Rybę jem.
Ryba nie mięso.
Tak.
Ryba nie
rozumiem. Mięso. Dobrze. Bardzo dobrze, bo ja tutaj już mam tutaj na oku makrele po hawajsku.
Owoce morza też nie mięso.
Dobrze.
Natomiast słuchaj, w tym starym browarze rzeszowskim, jakby ktoś był, to jest tak niesamowita porcja żeberek. Modrą kapustką, ale to jest porcja jest gigantyczna. No ja śliniłem się jak dziecko. No.
I to był ten moment?
To był ten moment, takiego miałem taki testu. Moment zawahania.
No właśnie, to chodzi, o te momenty chodzi. I powiem ci szczerze, że ja sobie z tego nie zrobię przykazania. Nie zrobię przykazania.
No dobrze.
Nie porzucę tego, tej takiej chwili spojrzenia na te żeberka w Rzeszowie. Mhm. I te dziewczyny, ich oczy.
Sarnie.
Oczy.
No. I raciczki.
Ojej. To się Rzeszów, kurczę, zareklamował.
No, bo może powinniśmy dostać dotację. Także warto, na pewno warto pojechać do Rzeszowa na weekend. W sensie polecieć.
Można już pojechać do Rzeszowa na weekend, bo to jest pytanie, klucz. Czy można już pojechać do Rzeszowa?
To jest niestety najsłabszy element Rzeszowa, że ciągle ten dojazd to z Warszawy to jest jakieś 4,5 godziny.
Tak, ale nie chodzi mi o dojazd. Dojazd jest faktycznie krytyczny i trudny. Przez Kraków na przykład. Bez sensu.
Tu jest lepiej. Nie, no przez... No tak, tu
no tak, ale lecisz trójkątem takim, wiesz, no nie po głównej prostej. A ten dojazd, a ta droga, która prowadzi tam, ja ją wielokrotnie jechałem, gdy jechałem w góry, na dół, przez Rzeszów zawsze i ta droga jest fatalna.
No nie, to tu jest fatalnie, ale mówię, jeżeli ktoś na przykład jedzie, ktoś ze Szczecina, jest pewnie super droga, no bo lecisz cały czas autostradką a trafiasz na tą A4 w pewnym momencie, czy z Wrocławia, czy z
Krakowa. Ale przez Kraków lecisz, tak. A jak z Warszawy, to...
Natomiast tak długo jak nie będzie tej Via Carpatii, no to tutaj przejazd z Warszawy będzie trudny. Ale mówię, od czego samolot w sumie, no. Te bilety przecież nie są
drogie właśnie, nie?
Nie są bardzo drogie, więc można się polecieć, mówię, w piątek wieczorem, i wrócić sobie w niedzielę.
Ile jest...
Zabrać dziewczynę.
Zrobimy kiedyś, mój drogi, dokładny...
Nie zabierać dziewczyn, no. Drewno do lasu albo samowar do tuły. Tego nie zabieramy. No.
Wiesz co, musimy kiedyś zrobić. Może zrobimy, nie, ale chciałem tę myśl posadzić tutaj. Zobaczymy, czy urośnie. Musimy kiedyś zrobić taki spis miast, w których już można spędzić weekend. Może kiedyś nie pomyślałbyś o tym, że można spędzić weekend, bo ja nigdy bym nie pomyślał, że można spędzić weekend w Rzeszowie. Przejeżdżam, zwykle patrzę się, tam jest taki pomnik, on taki duży, jakiś, nie wiem, jakieś wojsko czy coś, ja się boję tego, potem jest dworzec autobusowy.
No nie, to nie jest wojsko, tylko to jest pomnik kobiecej waginy.
A, ten, no taka, ostryga jest, nie wiem, no jest ta wagina, jest coś takiego. No.
To jest chyba czynu rewolucyjnego.
No, ale to taki, wiesz, no... Tak myślę sobie Mińsk trochę. Nie myślę, że to weekend
historycznie,
jest.
Historycznie to Rzeszów był wylęgarnią, powiedziałbym, działaczy komunistycznych.
Dobrze, skończmy w tym miejscu, bo to już powoli przestaje być reklamą Rzeszowa. Mój drogi, przyznam ci tak, ja jestem bardzo podekscytowany na mecz numer 1 finałów. Ale przyznam ci się, że ja wiem, jak mało dzieli mnie od tego, żeby ten poziom ekscytacji gwałtownie zleciał na sam dół.
Na dół.
Żeby powietrze kompletnie uszło. Więc nie mogę być tak bardzo podekscytowany.
Przepraszam, bo ja nie byłbym sobą, gdybym jednak, może jest dzisiaj czwartek, gdybym jednak nie zawalił cię o wydarzenia, co się stało między piątkiem i sobotą w zeszłym tygodniu.
Ja chciałem powiedzieć dwa zdania. Pierwsze zdanie, raz jeszcze chciałem przeprosić część czytelników, a drugie, że to było ostatnie zdanie, które powiem w tym temacie.
Szkoda, bo ja tak bardzo, bardzo liczyłem, że jednak wyjaśnisz mi, co...
Sobota...
Jakie wahnięcie serca, jakie drganie się pojawiło, jaką zobaczyłeś rysę na suficie, jakie pęknięcie na asfalcie spowodowało, że dokonałeś, nie, ja, bo ja, Maciek, znamy się no, prawie 10 lat, ja rozmawiając z tobą niemalże codziennie, nie pamiętałem, albo nie pamiętam, żebyś ty miał tego typu
sytuację,
takiego flipa zrobił. Mm-hmm. Bo twój modus operandi jest na ogół, lepiej nie powiedzieć nic, niż powiedzieć za dużo. Jak możesz nie zająć stanowiska, to nie zajmujesz. Ale żebyś dwa razy zajął stanowisko w tak, powiedziałbym, twardy sposób, to ja muszę powiedzieć, no jestem cały czas jakby zszokowany i tak próbuję
Słuchaj, się pozbierać.
Nie, żebyś, nie,
ale
nie,
to
nie,
znaczy, że nie miałeś okazji.
Ale tylko pozwól mi skończyć to zdanie. Dobrze. Ja nie chcę, mnie interesuje, znaczy, ja jestem tym typem twojego fana, czy twojego psychofana, który...
Nie możesz publicznie mówić mnie, takich rzeczy.
Nie, no, Maciej, no gdybym nie uważał...
Teraz stawiasz mnie w złym położeniu.
Nie, powiem ci, że w sumie ja cię nie rozliczam, czyli nie chcę cię rozliczać. O, wielki Maciej Kwiatkowski się pomylił, ha, ha, ha. To jest, to w ogóle, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jakby chcę zrozumieć proces, który się doprowadził do tego, że takie zdarzenie miało miejsce.
To znaczy, mój drogi, że nie przeczytałeś
Flesza. Przeczytałem, ale chciałem to usłyszeć. Ale chciałem to usłyszeć.
Tylko ja już powiedziałem, napisałem, że nie będę już o tym mówić.
Najdziwniejsze było dla mnie potem to, że ty próbowałeś się z tego wytłumaczyć.
Bo chciałem się wytłumaczyć.
Bo ty się nigdy nie tłumaczył. Ty się nigdy nie tłumaczył.
To dlatego pierwsze...
I to jest dla mnie najbardziej szokujące, jest to tłumaczenie.
Coś powiedzieć?
No proszę, mów.
No proszę, mów. Dlatego przeprosiłem. Tak?
Ale za co?
Przeprosiłem sobie za to, że tak potraktowałem czytelnika. Bo potraktowałem trochę czytelnika nie fair, myślę, bo czytelnik tak jak ty spodziewałby się, że będę o swoich opiniach pisał, a nie wymyślał sobie, wiesz, rzeczy, które mnie bawią w moim świecie, nie wiem, na mojej górce, w której, nie wiem, rozmawiam sam ze sobą, żeby to źle nie zabrzmiało, że usiadłem sobie, zacząłem pisać i tak z tego pisania mi wyszło, że chcę postawić na Janisa, bo sobie taką historię w głowie ułożyłem. Pamiętaj też o tym, że z wszystkich dni tygodnia sobota to jest taki dzień, gdzie możemy się troszeczkę odchylić od normalności. I nawet powinniśmy się troszeczkę odchylić od normalności, tej takiej zwyczajności myślenia od poniedziałku do piątku. I to była sobota, więc ten czynnik, drugi czynnik, to wszystko razem.
No dobrze, ale powiedz mi, potem jak się zrobiło 4 lata, to nie miałeś takiego poczucia, cholera, jasna,
nie, kompletnie
cholerę
nie.
Mi to było.
Kompletnie nie, bo nie, właśnie kompletnie.
Dlaczego nie zaufałem temu pierwotnemu instynktowi spalmy z piątku?
No bo ja i tak nie wygrałem tutaj, bo typowałem Milwaukee w 4.
4-0?
4-2.
W sześciu,
tak. W sensie w 4 typowaliśmy Milwaukee, tak. Dobrze, tak. Mój drogi, zostawmy to. Wiesz co, to dla mnie nic, trochę. Poza tą kwestią, gdzie może nie powinienem, wiesz, takich rzeczy uprawiać publicznie, może powinienem sobie to napisać gdzieś i wiesz, jak mówię, nie siadłem do tego tekstu z misją i z przekonaniem, że to jest tak, że stawiam na Janisa, on wygra na pewno, bla, 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 bla. Potem ci wysyłałem takie SMS-y, ale to już byłem pijany później.
Więc... No dobrze, ale ja nie upubliczam tych SMS-ów.
Ja wiem, ale takie pełne dalej. Wiary, pełne ten. Poszedłem dalej, bo uwierzyłem w tę historię, chciałem kibicować Janisowi. Tak, to jest mój człowiek. On nas poprowadzi. Jezus nasz najdroższy. Dobrze, mój drogi.
Ale czarno skóry.
Pomówmy o... No taki trochę ten. Pomówmy o finałach NBA, bo tak słuchasz, widzisz, słyszysz, czytasz opinie na temat tych finałów. Jaka jest twoja opinia na temat opinii, na temat atmosfery przed finałami?
Wiesz co, moim zdaniem atmosfera jest sztucznie podgrzana. Okazuje się, że Toronto jest polskim Rzeszowem. Wszyscy kochają Toronto. Nagle jest jakaś, wiesz, takie... ludziom się otwierają oczy. No. Że jest tam, wiesz, że jest fantastyczny fanbase, że kobiety mają oczy, że jest...
Że Drake umie rapować.
Tak, że... Nie, jest jakaś taki nieprawdopodobny... Być może z punktu widzenia miasta to jest najlepsza rzecz, jaka się mogła wydarzyć. Na pewno tak. Że to jest fajne miejsce, żeby tam być, że może, wiesz, agenci będą inaczej patrzyli w rozmowach ze swoimi mocodawcami, myśląc o Toronto jako miejscu, w którym można grać fajną koszykówkę, mieć fajne życie, wiesz, nie być trochę na świeczniku, ale mieć takie poczucie, że wiesz, że miasto cię kocha, bo to miasto rzeczywiście, jak się tego słucha, że to miasto, wiesz, że to miasto wynosi, że jak Serge Ibaka wchodzi do lokalu, to wszyscy, wiesz, klaszczą. jest bohaterem, że jest, wiesz, nagle się dzieją się jakieś niesamowite rzeczy. I wydaje mi się, że to jest trochę sztuczne. Nagle, wiesz, mówi się o
przereagowywanie na to, że tak. Nie docenialiśmy Toronto, my Amerykanie tak. Przez lata, tak. Nagle musimy się przytulić do Toronto. Widziałem takie think tak. pieces przez ostatnie dwa dni napisane w Financial Times, nawet była jedna z nich, a druga była w równie popularnej, znanej gazecie nie kojarzącej się ze sportem. Że nagle, tak. Toronto, wielkie dlatego, Toronto, pokazuje dlatego, NBA, dlatego, jak to robić.
I dlatego to 4-0, które będzie miało miejsce, będzie bardzo przykre.
A to nie myślisz, że jeśli to 4-0 będzie miało miejsce, to po prostu tak to wszystko, co mówiliśmy, zostanie potraktowane. A ten Kwiatkowski w sobotę wstał, napisał jakąś bzdurę i poszedł spać znowu.
Czy to taki
przejdziemy z bokiem, a zadam, cicho być, nic nie napisaliśmy. Mi trochę chodzi właśnie o to podekscytowanie, to co mówisz, to podekscytowanie meczem numer 1. Bo ja wiem, jak tak. Łatwo może to wszystko ujść i potem będziemy mieli dwa dni
no właśnie, chodzi
oklaskiwania,
że dzisiaj już
najlepsi,
będzie koniec.
Czy lepsi niż Bulls, czy lepsi tak. niż John Havlicek i tak. tego typu. No. Że to nie jest taka to nie jest taka seria, że Boże, jakby dać serię. Golden State nawet.
Ale mi się wydaje, że wszyscy tak trochę zapominają, jak wielkie problemy ma Toronto.
Tak, że Toronto potrafi
jak
grać.
Ma łapni.
Tak, że ma 8 graczy.
Że ma 8 graczy, że ma wiesz, no na szczęście ty z tym Van Fleet się przestał martwić o to swoje dziecko, które było.
Bo się urodziło, tak.
W brzuchu i się urodziło i teraz złapał jakiś ten, że ten Powell ma jakieś przebłyski. Ale przepraszam cię bardzo. Lowry jest zawsze niepewny. Chociaż w tej serii z Milwaukee był przynajmniej poprawny.
Był dobry. Dobry był. Trzeba docenić.
Dobry, był dobry. No dobrze, był więcej niż poprawny.
Powiem ci szczerze, ja w pewnym podcaście. Nie będę mówił w pewnym, bo ludzie też słuchają. Był ten taki podcast Zaka Low, Kevina Arnowica i kogoś jeszcze po
Bruce'a,
tej serii.
Bruce
Arthur. Po piątym meczu tej serii i tam z godziny tego podcastu 35 minut, bo nie 40, zostało spędzonych na tym, jak Kylie Lowry jest inteligentny, jak on jest dobry. Boże, jaki ja miałem tak. Nie mogłem tego słuchać.
Łzy.
Naprawdę nie mogłem tego słuchać. To było właśnie takie.
Bo tego się nie da słuchać.
Przereagowywanie na Kyla Lowry'ego, tak który jest bardzo dobrym graczem.
Jest solidnym graczem. No. Nie
bardzo,
jest
dobrym.
Graczem.
No, bardzo dobrym. Bardzo dobrym. To zależy jak to
czy
wiesz.
Czy Jeffa Tiga.
Zależy jaka jest, wiesz. Wolę Lowry'ego. Lowry jest lepszym graczem niż na pewno ten Jeff Tick z poprzedniego sezonu. A kiedyś byli na podobnym poziomie i Tick z tego poziomu.
Holiday, odpadł. Justin Holiday.
Drew Holiday, ponad Lowry'ego, minimalnie.
Drew Holiday czy...
Minimalnie Drew Holiday.
Drew Holiday, no dobrze. Mhm.
No więc to jest taka klasa gracza, wiesz, top 35-40. No, to jest taka... To jest taki
jest.
Paul Millsap. On zawsze jest 35. lub 40. koszykarzem NBA. Nie tak wysoko? To wyjdzie tak wysoko, jak to policzysz. Wiesz, jak ich tam wszystkich zestawisz, to wyjdzie. Bo zwykle tak było, pamiętasz, że Gordon Hayward był 30.
Maciej, to by oznaczało, że on jest jak jakby...
Ale to nie ma znaczenia, czy on jest 37.
To jest półtora, czy wiesz tak, z 30 lepszych, no bo 30 jest... W każdej drużynie jest jeden gracz od niego lepszy. Są drużyny, gdzie jest czterech graczy od niego lepszych.
W każdej drużynie jest gracz lepszy niż Kyle Lowry?
Tak.
O, można dyskutować.
No,
śmiało. Można dyskutować.
Podaj mi jeden zespół, gdzie nie jest lepszy gracz.
Gdzie nie jest lepszy gracz? Ja myślę, że Atlanta
tak.
Atlanta i Orlando nie ma lepszy gracz niż Lowry.
Vucevic jest lepszy niż ten. Lowry.
Ja myślę dużo o Lowrym, bo rozumiem te wszystkie kwestie dotyczące tego, dlaczego on jest graczem wygrywającym, ale to jest, widzisz, ta pułapka, w którą możemy teraz wejść. Jeśli ktoś chce posłuchać bardzo, to niech sprawdzi podcast Low Arnowitz Bruce Arthur. To jest przedostatni podcast.
Nie, Maciek, ale
nie, róbmy
właśnie,
z tego rozmowę, bo jest bardzo nudny. On jest bardzo nudnym graczem, mało ekscytującym, którego się naoglądaliśmy już przez lata.
Tak,
ofensywnie.
Wiemy, że lubi grać w Pampersie.
Tak, jedynym zwodem, jaki ma, to jest pompka do góry. A tak to się tam tak nic wielkiego, wiesz, na takim poziomie nie dzieje. Jest graczem dla purystów, bo porusza się, jest we właściwych miejscach na boisku i tyle. Dobrze, mój drogi.
Więc ja chcę powiedzieć, że na tej fali tego uniesienia zaczyna się mówić, wiesz, o jakichś nieprawdopodobnych. Przypominam ci, że Danny Green jest nigdzie. ja się spodziewam, że on może mnie strasznie irytować w czasie tego finału. On tak jak mnie irytował w czasie finału...
Będzie trafiał. W 2013 tak zaczął i w 2014 też
Jezu,
trafiał.
Jak ja po prostu kląłem jak szef.
MVP.
Nie mogłem patrzeć.
Po 5 meczach finału w 2013...
29 trójek chyba.
Tak. 52% za 3 w finałach NBA w 12 meczach Danny'ego Greena, więc jeśli dziś się okaże, że Danny Green trafi 5 trójek, to dlatego, że jest w finałach i tam trafia. I ty też będziesz taki artykuł o tym. Bo nagle, dlaczego tak jak Fred Van Fleet grał źle, dlaczego Fred Van Fleet nie może grać lepiej? Oczywiście, że może. Dlaczego Danny Green nie może grać lepiej? Oczywiście, że może.
No to prawda.
Może tak? A czemu nie? To są solidni gracze, mogą grać. Lepiej, dobrze, ale...
Ibaka może grać, Gasol może grać, wiesz, tylko oni muszą zrobić trochę taki, wiesz, muszą zrobić taki step up, no. Oni muszą wyjść do tej gry. Muszą chcieć zdobywać punkty, bo...
Kawhi będzie miał tego trudno. Tak, bo będzie miał trudno, bo nie dość, że będzie miał przed sobą dużo lepszą, znaczy, nie chcę powiedzieć dużo lepszą, bo zaraz mi ktoś statystycznie powie, że to nieprawda.
Że to nieprawda.
Ale lepszą obronę niż... Obrona Milwaukee Bucks.
No to prawda.
Gdzie będzie go kryć obrońca All-NBA klasy. Tak, All-NBA klasy. Tak, będzie go krył Iguodala, będzie go krył Klay Thompson, będzie go, jak wróci, będzie krył Durant. To są All-NBA obrońcy. No Durant dobrze, może najmniej. Plus Draymond Green będzie z tyłu. Plus Draymond Green będzie mówił, wiesz, co inni mają robić, gdzie mają być, gdzie przesunąć i takich elementów... No mówię, ja się zdziwię, jeśli Toronto odda 40 trójek w jednym meczu tej serii. Zdziwię się. To będzie musiał być jakiś pościg lub głupie rzuty, bo zdziwię się, jeśli dojdzie do 40 prób za 3 Toronto. Tak jak dochodziło w meczu numer 5 i 6, że będą mieli takie łatwe pozycje, jakie mieli w meczu numer 5 przeciwko Milwaukee. Zdziwię się, jeśli będą w stanie robić to przeciwko tej obronie, przeciwko tym ludziom, tak? Bo wiesz co, ja mam taką ogólną myśl, nie chcę przesadzać, wiesz... Inteligencja LeBrona to jest tak, jakbyśmy, wiesz, jakby cały czas nad nami, ta boiskowa inteligencja LeBrona to jest tak, jakby, wiesz, on gdzieś tam cały czas był, wiesz.
No nie, to jesteś pod taką kopułą.
Pod kopułą, jesteś zamknięty w tym, tak, że to jest świat LeBrona Jamesa trochę. Ja tak jak o inteligencji koszykarskiej myślę, nie chcę przesadzić, ale wiesz, bo no, pewnie ciebie jako kibica Warriors irytuje się, że tak dużo mówi się o inteligencji graczy Toronto, wiesz, Lowry, Gasol, Kawhi Leonard, masz też zestaw Warriors z wielu bardzo inteligentnych graczy. Ja tak sobie myślę, kiedy ostatni raz mieliśmy serię, w której było tak dużo boiskowego IQ. Bo ewidentnie gracze Raptors to jest, wiesz, to jest siła Lowry'ego. Gdyby nie boiskowy IQ, on byłby rezerwowym w tej lidze, z takim skillsetem, jaki ma.
Nie, to się zgadzam.
Marc Gasol może już został dawno wypluty.
On nie jest lepszy niż Raymond Felton. On jest po prostu inteligentniejszy.
No, i to nie kibic Hornets mówi. No, ale były momenty, gdzie Felton, nie? Więc tam jest po prostu mądrzejszym graczem dużo niż Felton. No, jeśli chodzi o skillset, to mówię, no.
Skillset, czy w taką fizyczność, tą taką baryłkowatość, no to...
No tak, ale to jest znowu dyskusja o Lowry. Mi chodzi o to, że jest jednak dużo mądrych graczy w tej serii i zastanawiam się, kiedy ostatni raz było ich tak dużo, bo musielibyśmy się chyba sięgać daleko. Nie chcę tutaj, wiesz, uprawiać gradacji jakiejś inteligencji, bo nie mam żadnych cyfr, czy testów nie przeprowadziłem przed sezonem, ale to robi... To mnie dodatkowo bardziej ekscytuje, bo wiem, że wiesz, nie będę musiał tutaj patrzeć w tej serii na jakąś taka, wiesz, na przykład jakiś Kanter będzie biegał, albo J.R. Smith będzie biegał, wiesz, że nie będę musiał, Boże, to ale biega, musimy go schować, bo on nie ogarnie, o Boże, on nie myśli, dobrze, on 3 wsady da, więc musi grać, a nawet Capela taki, wiesz?
Capela on the run.
Że będą na boisku, mądrzy gracze w większości.
Dobrze, Maciej, ale dobrze, to teraz, wiesz, oczywiście będziemy rozmawiać o meczapach, o tym, jaki jest twoim zdaniem kluczowy zawodnik serii dla Toronto?
Gasol.
Zawodnik, który musi dać przewagę.
Marc Gasol. Tak, bo...
Dobrze, ale to jest Marc Gasol na 20-15?
To jest Marc Gasol
20-15-5?
To jest Marc Gasol na 15-10-5.
15-10-5.
5 asyst. Zbiórek tam, wiesz, on nie ma 10 zbiórek, ale będzie musiał mieć trochę zbiórek w ataku w tej serii, jeśli, wiesz, ma sens. A 15, no tak, no nie chcę tego, wiesz, cyframi, bo to właśnie nie na tym polega Marc Gasol, ale to takie, wiesz... Chodzi mi o to, żeby Marc Gasol grał w tej serii przez minimum 26-7 minut. No, bo Warriors mogą go z tej serii wyrzucić trochę. I Baka wydaje mi się bardziej nadawać do tej serii niż Gasol, przy czym Gasol jest świetnym graczem. Więc jeśli Gasol będzie w stanie, jak on będzie w stanie grać w tej serii, grać duże minuty i być pożytecznym, to Raptors mają szansę, no jakkolwiek, to wiesz, brzmi.
Dzisiaj po pierwszym meczu ci wszyscy, którzy opowiadali te wszystkie bajki, gdzie zrobią taki... Warriors...
Ale jak Raptors wygrają, to... Wiesz, że będziesz mówił, że jest mecz numer 2 i masz rację.
To nic nie będzie. To powiem, że to nadal będę mówił 4-1.
Seria się nie zaczęła. Mhm. Rozumiem.
Tam ci byli roztrenowani. No będę opowiadał takie bzdury jutro. Wyszedł mecz życia, dzień konia, zauważ.
No Raptors mogą ten jeden mecz, jeśli miałbym postawić pieniądz...
To jest ten mecz, który oni mogą wygrać?
To jest mecz, który muszą wygrać, bo oni muszą wygrać najwięcej meczów, zanim Durant wróci.
No prawda.
Jak najwięcej meczów.
Dobrze. Czy ewentualny powrót Kazinsa to jest lepiej dla Golden State Warriors, czy gorzej?
Wiesz co, to nie jest seria, w której krzyczałbym, że może lepiej niech Kazins w ogóle nie gra.
Okej.
Okay. Tu nie ma za bardzo takich graczy... No
wiesz, ale będzie podmęczał tego Gasola. Będzie tam wstawał. Będą granie jakieś do post do niego. No wiesz.
Ja tu się w tej serii nie martwię o obronę Kazinsa, bo nie widzę, wiesz, takich sytuacji, gdzie można tego Kazinsa jakoś, wiesz, wziąć na ruszt.
Wykorzystać.
Aha, w sensie atakować go. To tak nie ma. No między innymi nie ma takiego, wiesz, fantastycznego, nie wiem, Damiana Lillarda zamiast Kyla Lowry'ego. Więc nie, myślę, że Kazins może wejść i grać. I chyba będzie grał Kazins, dzisiaj. W tym meczu będzie
Kazins
chyba dzisiaj grał.
Lepiej odgrywał na obwód i był bardziej takim Jokiczem, no to by było, wiesz, to by było pięknie.
Dobrze, ale i tak jest świetnie, bo Kazins wraca, Durant pewnie wróci, Iguodala gra od startu.
Czy Looney powinien grać w pierwszej piątce, Macieju?
Dopóki nie ma Duranta?
Tak.
O, jak oni wychodzili bez Duranta? No, Kerry, Clay, Iguodala, Draymond i tam się zmieniał ten center. Raz był Looney, raz był Bell, raz był Bogut, tak? Tak. No, tak było w serii Portland. Trzech różnych ludzi wychodziło. Czy dwóch różnych ludzi. Bogut, Bell. Jak gubię kogoś? Kto wychodzi?
Kogoś nam brakuje.
Jerebko wyszedł w jednym meczu w piątce. To było z Houston? Jak tak dobrze zagrał? Na pewno wyszedł Jerebko w piątce. Czy Looney powinien być tutaj? On jest najlepszym graczem z nich wszystkich, tych innych
bogutów,
więc pewnie powinien grać. Jeśli Kazins ma wejść do rotacji, to pewnie Looney powinien być w piątce. Jeśli Kazins ma wejść do rotacji i grać z ławki. W tych minutach, gdzie Klay Thompson jest sam na boisku, to wszyscy powtarzają teraz, ale to jak najbardziej ma sens, bo wtedy w tych minutach nie ma jakiegoś, wiesz, takiego dużego zagrożenia, że ktoś będzie mógł wziąć tego Kazinsa do obrony pick and roll i go jechać z nim. Nie, tu nie ma takich graczy Raptors w tej takiej rezerwowej rotacji. Jeśli Lowry będzie na boisku, to też nie jest jakiś wielki strach. Tu nie ma jakiegoś takiego strachu, że nam Kazinsa, wiesz, z serii wygonią. No i jedyny jest strach w tych wszystkich, to wszyscy wiedzą, w tych wszystkich powrotach Kazinsa i Duranta, to jest taki strach, że zwłaszcza w sytuacji Duranta, jeśli nastąpi taki mecz, że Durant wróci do gry i Warriors ten mecz przegrają, wcześniej remisując albo prowadząc, to rozpęta się wielka historia na temat tego, czy Warriors, czy to dobrze, w tej sytuacji
dobrze,
że on w ogóle wrócił. Będzie piękna gównoburza.
Wiem, ale może się też okazać, Maciej, że...
Ale to może być też realny problem.
Że
ta gównoburza może być realnym problemem dla Warriors.
Że ostatni mecz w koszulce Warriors
już
zagrał.
Tak.
Już był.
Tak może być.
Więc, może tak być.
Więc, ale wiesz, oprócz tego, że to
szczerze?
Będzie...
Czy przy 3-0, czy przy 3-0 dla Warriors chciałbyś wyjść do tego czwartego meczu, jakbyś mógł?
No ale to równie dobrze już po prostu mógłbym powiedzieć, że nie wracam na przyszły sezon. No. Po co ma wracać, jeśli oni bez niego?
No to prawda, to jest niestety to jest smutna konsekwencja tego 4-0 będzie, niestety.
Ale będzie fajnie, zobaczysz. Oni są tak dobrzy, mówiłem, że są bez Duranta i będą jednym, jeśli nie, są, nie faworytem, inno... to
nie, ja nie wiem, czy oni są, ja powiem tak, oni są nadal dobrzy, ale to jest inny zespół. Być może fajniej się go ogląda, zgadzam się.
Jest fajniejszy zespół, jest szybszy zespół, jest trudniejszy, no ale nie chcę powiedzieć, że trudniejszy do obrony, widzisz, też się z tym nie zgadzam. No Boże, zawsze mają tego Duranta na końcu i
no mają, no mają gościa, którego nie mają.
Masz 30 punktów, gdy wchodzi na boisko. No a będą mecze, ale a będą mecze, gdzie Kerry będzie 5-17 na przykład i potrzebujesz wtedy Duranta, bo Kerry nie trafia rzutów. Thompson poduje i wtedy potrzebujesz Duranta. No fajnie mieć. Dobrze, mój drogi. Nie wiem, ja już nie wiem, co jeszcze ja mógłbym o tej serii powiedzieć.
Dobrze, a powiedz, masz dobrze, jaki jesteś Nickiem Nurse'em. Jaki masz taki podstawowy game plan na pokonanie Warriors?
Pierwszym założeniem jest to, że zmieniam krycie i mimo tego, co Jeff Van Gundy mówi w podcaście Zakaloa, mimo tego, co sam Zaklow mówi, ja się z nimi nie zgadzam. Nie możesz, dobrze. Nie zgadzam się z nimi, nie zgadzam się z, to są wielcy ludzie, szanuję ich opinię Zakaloa.
Może zmienię opinię jutro.
Ale nie możesz wchodzić w taką serię z takim nie możesz wchodzić w tę serię myśląc, tu będę switchował, tam nie będę switchował, bo Warriors są zbyt ciężkim do opanowania systemem zagrywek, to ciężko nazwać systemem, ale są zbyt ciężkim do opanowania systemem zagrywek, zbyt dużo mają rozwiązań w ataku pozycyjnym, żebyś mógł nagle decydować, czy tu switchuje, czy nie. Musisz mieć jedno założenie, albo switchuje, albo nie switchuje. Mhm. Nie wyobrażam sobie wygrać tej serii bez switchowania. Więc rozumiem. Jeśli masz switch, musisz przyjąć założenie, że switchujesz, ponieważ switchami jesteś w stanie rozwiązać na końcu wszystko. Tylko potrzebujesz do tego hiperaktywności w obronie i potrzebujesz do tego czasu. I ten czas będziesz miał w tej serii, bo są 2 dni przerwy między każdym meczem, poza meczem numer 3 i 4, tam mamy dzień przerwy. Masz tego troszeczkę czasu, żeby usiąść i zobaczyć, co możemy tu zrobić, tam zrobić, tu zrobić i wiesz, jest dobry defensywny koordynator Adrian Griffin. To jest gość, który już chyba powinien dawno temu pracę dostać. On pracował w Chicago i gdzieś jeszcze pracował, też był asystentem. On jest dobrym gościem. Są dobrzy ludzie, wiesz, to są ludzie, którzy, jak oni przyjdą do, jak ci powiem, jak oni przyjdą po meczu numer 1, do pokoju wideo, to nie będzie tak, że Adrian Griffin i Nick Nurse będą do nich mówić, oni się nie będą odzywać. Oni też mają swoje opinie i oni te opinie będą na pewno wyrażać. Taki Mark Gasol na pewno będzie wyrażał swoje opinie.
Są inteligentni, jak powiedziałeś.
Więc jest mi trudno...
Inteligentnych jest to, że potrafią sformułować wypowiedź.
Ja powiem ci tak, jeśli oni... Bo tak się powiem, bo oni mają skład, żeby znakomicie bronić Golden State Warriors. Może ten Gasol jest tym problemem, ale możesz go zastąpić Ibaką, tak? Możesz zmienić switch.
Nie jest ten Ibaka.
Ja wiem, a on nie musi być tym Ibaką. Ten Ibaka, który teraz jest, wystarczy, żeby switchować, wystarczy, żeby zbierać piłkę w ataku, robić to te dwie rzeczy lepiej niż Mark Gasol.
No dobrze, ale to kluczowy switch jest jaki na koniec dnia? Do czego chcesz doprowadzić?
Chcę zacząć Lenardem na Draymondzie Greenie teraz.
Dobra.
Chcę zmieniać krycie w pick and rollu Kerry Draymond Green.
Czyli co, ale kto wtedy kryje Kerego, poczekaj.
Kerego kryje Leonard po switchu. Zawsze. Chcę mieć jak najczęściej Leonarda przed Kerem.
Aha. Dobrze.
A Draymonda kryje ten, kto kryje Kerego. Kto kryje Kerego? Lowry, jakkolwiek, nieważne.
No dobra, wymuszasz
zamrozić.
Te takie floaterki Greena.
Ten pick and roll, to chcę zamrozić na starcie. To jest najważniejsza rzecz. To Zaklo o tym mówił, ja tu też wielkich rzeczy. To jest taka rzecz, o której już nawet nie myślę, gdy mówię o tym, co się...
Tylko, że Kerry jest zbyt inteligentnym graczem, jeżeli będzie miał na sobie Lenarda, to odda piłkę.
Odda piłkę, przejdzie po zasłonie, ale Lenard jest na tyle dobrym graczem, żeby sobie potem poradzić dalej. Dlatego Lenard, żeby switchował. Nie, na przykład, wiesz, Ibaka.
Ale wtedy, wiesz, to nie jest taki zupełnie, bo wyciągasz trochę wtedy Lenarda. Lenard gdzieś tam, wiesz, goni za tą trójką, tak? Ten oddaje i masz Klaya Thompsona.
Ale kryjesz Kerego i masz tylko Klaya Thompsona. Tylko Klaya Thompsona. Tam nie ma dużo graczy, którzy potrafią zrobić coś z piłką ofensywnie 1-1. Więc zostaje ci tylko Klay Thompson, na którym możesz siąść ciasno. Dennym Greenem. No słuchaj,
Iguodala. Kluczowy zawodnik Warriors.
No dobrze, no jest playmaking Draymonda, ale ja się jak najbardziej zgadzam, żeby oni rzucali harpuny w obręcz z 3-4 metrów.
Takie no dobrze, ale to zauważ, Maciej, zauważ.
Niech to robią, no to jest, słuchaj, no Klay Thompson
Maciej, ale zobacz.
Sam Klay Thompson ci serii ofensywnie nie wygra.
Dobrze, Maciej, ale powiedziałeś tak, czyli ten biedny Kawhi Leonard ma harować jak wół. Pamiętamy, że jest chyba nie do końca zdrowy i jeszcze musi dawać siebie w ataku. Moim zdaniem on nie jest w stanie grać na takie 120%.
A ja właśnie myślałem, że on nie jest w stanie grać. Ja myślałem, że on nie jest w stanie grać na 120%. Ja myślałem, że po meczu numer 4 to może to jest koniec Kawhia w tych playoffach. I potem Kawhi wrócił i w piątym meczu wyglądał jak nowonarodzony. I w szóstym meczu wyglądał troszeczkę gorzej, ale równie dobrze. Ale słuchaj, i teraz ma dni przerwy na
no dobrze,
to.
Macieju, dobrze, więcej. Ale zobaczmy. No. No dobrze, ale dobrze, to jaki masz drugi switch, który chcesz zrobić na Kerrym? Jaką masz alternatywę? No wiadomo, że nie będzie cały czas, tak mi się wydaje w każdym razie, że Lenard nie będzie cały czas siedział na Kerrym.
Nie, nie, nie. Lenard, żeby krył Draymonda.
No nie, no Draymonda zaczyna to, żeby się zeswitchował.
Żeby zeswitchować na...
No dobrze, a jaką masz inną alternatywę? Siakama wypuszczasz na ten? Chyba nie.
A na kogo? Gdzie? Po co alternatywy? Tu już niepotrzebne są żadne alternatywy.
No, okej.
Okay. No. Z Siakamem też możesz próbować swoją drogą kryć Stephena Curry'ego, ale nie wiem. No, ja mówię, jest dużo ludzi, którzy mogą kryć. Ja sobie nie wyobrażam tego, że... Znaczy, wyobrażam i nie wyobrażam sobie to. Można wygrać z Warriors mecz nie switchując, ale nie można z nimi wygrać serii, bo to się nigdy nie zdarzyło.
To musielibyśmy się wrócić do... To masz grać pressingiem? Cisnąć ich od połowy, wiesz. Cisnąć tego Kerrego, zamęczać go, nie pozwalać, wiesz, utrudniać przejście połowy, rozegranie ataku pozycyjnego, wychodzić na jakieś takie, wiesz, na Corey'ego Brewera, jakieś takie głupawe. To nie są tego typu gracze.
Jeśli oni wyjdą i zaczną switchować Golden State Warriors, to okaże się nagle, jak słabym zespołem Portland Trail Blazers byli. Portland Trail Blazers kompletnie tego nie robili.
No ale dobrze, no ale w pierwszym meczu zawalili to kompletnie, no.
No mówię, bo w pierwszym meczu to w ogóle przecież nie przygotowani na ten pierwszy mecz.
No właśnie, no.
Dobra. Patrzymy, bo po prostu, spokojnie z tym, że Warriors są tak wielcy. Spokojnie z tym, bo grali przeciwko Portland bez Nurkicia, które nie grało tej taktyki defensywnej, jaką powinno grać.
No dobrze, ale...
Ale zobaczymy, no mówię.
Puknęli ich w cuglach, mimo wiesz, tam plus 17, plus 18...
No tak, ale puknęli zespół, który jest gorszy niż Toronto Raptors, to sporo gorszy, bez Nurkicia. I puknęli zespół, który nie grał w obronie dobrze przeciwko nim. Nie bronił tak, jak powinien bronić.
Dobrze, no mówię, ja jestem bardzo ciekawy, jakie będą te defensywne schematy Nicka Nursa i...
A jestem ciekawszy, ja jestem bardziej mnie ciekawią defensywne, bo to, znaczy to, ja ci tak powiem, tego to, że oni tak będą bronić, to ja się tego spodziewam, inaczej nie mają szans. Oni nie mają szans przyjść do tej serii i myśleć, że o, tu będziemy tak bronić, a tu będziemy tak bronić. Nie musi być jedno założenie i to założenie poszerzajmy. I rozszerzajmy naszą wiedzę na temat tych zagrywek, rozszerzajmy naszą wiedzę na temat tej serii. I nawet jeśli to się skończy tym, że Kevin Durant będzie wyizolowany na Kyle Lowrym, to niech się tak kończy.
Dobrze, to teraz spójrzmy jakby z drugiej strony. Co jest kluczowe dla Golden State Warriors w tej serii?
Green w obronie. Ale nie Green w obronie sam na sam. Green.
Nie, tylko tak rozumiem effort. Aha. Ale to on przyjdzie do tej gry. O to się nie martwię. Wiesz, no. Najgorsze, co możesz spotkać, to są dwa szybkie faule w ciągu trzech, pięciu minut. Że on ma dwa faule i jest cały zagotowany, dostaje jeszcze Technicsa. I co wtedy?
Ja wtedy, mój drogi, na chwilę opuszczam cię, idę po papierosa.
Aha!
Bo się już zaczynam zacinać, gdy mówię papierosa. Poczekaj, przepraszam wszystkich.
Drodzy czytelnicy, pragnę zwrócić uwagę, że Maciej przeprosił nas już 3 razy. To się nie zdarzyło nigdy. Jest to wydarzenie absolutnie bez precedensu. Myślę, że ono powinno zostać zapisane z złotymi zgłoskami w palmie.
Nie wiem, co mówiłeś i się nie dowiem.
Dobrze.
Nigdy.
Dobrze.
I nigdy się nie dowiem, co powiedziałeś teraz. Ambitny program, walczący o słuchacza. Słuchacz jest cały czas podtrzymywany w napięciu. Nikt nie wychodzi po papierosa. Tak robić. Mój drogi, Green. Tak, byliśmy na Greenie.
Tak.
Będą poszukiwania Stephena Curry'ego. To jest rzecz, którą będzie Raptors uprawiać. Poszukiwania Stephena Curry'ego, żeby Curry krył Kawhia. To rzecz, którą będą robić Raptors. Myślę, że Warriors będą, oprócz tego, co powiedziałem w wcześniej, że gdy Kawhi będzie w tej izolacji, że tam będą, wiesz, patrzeć, mówiłem wczoraj w przerwie, że będą patrzeć, gdzie możemy podwoić, gdzie nie, będą lepsi w tym niż Milwaukee Bucks. Nie będą grać tak na pałę, jak grali Milwaukee Bucks z tym podwajaniem. Myślę, że mecz numer 4 Mike Budenholzer przegrał i to mógł być najważniejszy mecz tamtej serii. Swoim brakiem decyzyjności w trakcie tego spotkania, żeby nie podwajać Kawhia, który gra na jednej nodze w tamtym konkretnym meczu. I Warriors takich błędów nie popełnią. Są czujniejsi, mają lepszych obrońców, bardziej doświadczonych graczy tutaj. Toronto będzie polować na Stephena Curry'ego. Myślę, że Warriors będą też odcinać Kawhia Leonarda w sytuacjach pick and roll. Że będą go traktować tak, jak traktowali Damiana Lillarda w sytuacjach pick and roll. Że będą go podwajać. Nie ma za dużo tych sytuacji, ale żeby zobaczyć, zaatakować i spróbować zaatakować playmaking Kawhia Leonarda. Bo to jest najgorsza, to jest najsłabszy element jego gry. Playmaking.
No to prawda. To prawda.
I on jest... To jest taka dyskusja jak o dupie Kyla Lowry'ego, czy ona jest istotna, czy nieistotna, wiesz. To jest taka dyskusja, jak dobry jest playmaking Kawhia. Playmaking Kawhia się rozwija, ale to nie jest...
Ale to nie jest poziom.
W sensie wolisz, żeby oddał piłkę i jak odda piłkę, utrudnić mu to oddanie piłkę, niż żeby grał sam na sam. No.
Ja powiem tak, że on relatywnie miał sporo strat w obu z tych seriach.
Miał dużo strat w meczu numer 6.
Powyżej 3 strat na średnią na te playoffy? Chyba tak. No dobrze, ale to...
No kto cię martwi? Jest jeden gracz, o którym się nie mówi dużo. Dlatego, że on nie grał dobrze, bo jest kontuzjowany. Pascal Siakam. Ja myślę, że on jest takim trochę tutaj...
Może, ale wiesz co, ja nie wiem, czy jego jednak presja go nie zżera jednak, wiesz.
Ja nie wiem, czy to jest presja. Myślę, że on nie jest zdrowy, wiesz.
Okej.
Może to jest presja. No to też. Wiesz, ja nie lubię oceniać graczy, o których wiem, że nie są zdrowi. Po prostu on gra na tej łydce, to się nie mogło wyleczyć. Wygląda całkiem nieźle, ale mam wrażenie, że oglądam innego gracza cały czas. Ale jeśli Pascal Siakam tutaj pojawi się i po 3 meczach tej serii będzie zdobywał 20 punktów z hakiem i miał 8 zbiórek i będzie trafiał trójki, bo będą go Warriors zachęcać do tego, żeby rzucał trójki, i na tym będzie polegać ta koncepcja krycia Kawhia Leonarda, podobna jak koncepcja Milwaukee, tylko wykonywana lepiej. Tego się spodziewam. No. Tu nawet Sean Livingston jest, gdzie on jest jakimś czwartą głową, czwartym, piątym obrońcą w tym zespole. No, jest masa mądrych ludzi tutaj, po tej stronie boiska. To taki Sean Livingston w Milwaukee robiłby różnicę, gdyby grał i grałby po 25 minut. Przez to, co ma w głowie. I on by też krył Kawhia. To jest taka nieopowiedziana historia, mam wrażenie, tych finałów, to jest obrona Warriors. Przeciwko Toronto, które, no mówię, tak jak ty zacząłeś, no Toronto to największa, możesz, powtórzę się, trzeci raz to powiem, dla mnie to jest największa tajemnica, a być może też odpowiedź, jak to możliwe, że w meczach, w których Raptors ustalili warunki gry były kompletnie ich po obu stronach boiska, rozwiązali Bucks w ataku, rozwiązali ich w obronie już wcześniej w tamtej serii, chyba w meczu numer, nie wiem, 2-3 to zrobili. Jak to możliwe, że wygrali tylko 6 punktami mecz numer 5 i mecz numer 6? Z warunków gry powinien być blowout. Pytanie moje, czy Raptors są w stanie zagrać mecz na 110 punktów dzisiaj? Bo Warriors są w stanie.
Tak. Tak, no. Niski wynik to szansa dla Raptors. No. Jak ten wynik się urwie... No nie wiem, Maćku. Znaczy, jestem bardzo ciekawy tego pierwszego spotkania, ale myślę, że będzie dla tych wszystkich, którzy uważają, że supremacja Golden State Warriors może zostać przełamana, to będzie taki zimny kubeł wody.
I wtedy od razu wszystkich po tym meczu, po obejrzeniu tego meczu, zapraszam na twitter.com znykajacy. Znyka jaca, znyka.
Znyka jaca, pajaca.
Jaca znyka.
Pajaca, znyka jaca. Dobrze. Nie, ja przeżywałem już tego typu fascynacje. Utah Jazz. Seattle Supersonics. I Michaelek był lepszy.
Zobaczymy, jak Stephen Curry zagra jutro. Tego jestem ciekaw. Jak dobrze zagra Stephen Curry jutro?
Myślę, że zagra fenomenalnie. No to jest coś, z czym on się jeszcze nie zmierzył. W sensie No nie, w żadnym z tych finałów nie był pierwszoplanową postacią. Miał pojedyncze mecze, ale ostatecznie przypominam ci, że nigdy nie został MVP finałów i to jest jego życiowa szansa, to jest jego moment. Tak. Bo szczerze mówiąc, ja nie wierzę, że przy zdrowym Durancie on miałby w ogóle szansę, mówiąc tak, tak kolokwialnie, wyskoczyć przed Durant. Durant w tym sensie jest, wiesz, jest, no, zabiera mu tą pozycję. A tutaj jest wszyscy, wiesz, cały świat na niego patrzy. Cały świat, on musi to zrobić. Już nie jest tak, że można tam, Kevin, wiesz, tego, rzuć te 30 byś mógł, on musi sam to zrobić. Nie, to nie znaczy, że on tego nie robi.
On musi tylko, przynieść
on,
jutro.
Że już wiesz, on już tak patrzy w lewo i na lewo jest już tylko ściana.
No, oczywiście może być taki mecz, 20 punktów Stephena Curry. Jestem trochę przyzwyczajony w finałach, Boże, że Stephen Curry ma mecze na 22 punkty. No.
Tak, tak.
Więc taki mecz na 22 punkty jutro to może być za mało, żeby wygrać.
To może być za mało. Zwłaszcza, że my, wydaje mi się, że Thompson nie wyskoczy powyżej 25, tak? Może mieć jakiś szalony mecz,
on
ale...
ma dużo okazji, Thompson, teraz jak Duranta nie ma, oddaje dużo rzutów takich, które nie zawsze oddaje. I on ma takie, wiesz, mecze... Też mu grozi taki mecz, że oddaje 19 rzutów i zdobywa 23 punkty. To jest okej, okay, tak. Ale to jest CJ McCollum, jeśli chodzi o efektywność. Tak. Tu spodziewamy się trójek, tu spodziewamy się, wiesz, spodziewamy się. No. Clay w roli drugiej opcji. No, no ale okej. Okay.
Brakuje, wiesz, no, tam brakuje trzeciego takiego egzekutora, no. Niestety.
Brakuje, żeby to było takie łatwe.
Żeby to było takie łatwe, łatwe właśnie.
Takie milutkie tak. Do nas przyszło.
Takie kici. To jest, wiesz, że tutaj jest, wiesz, że to jest taka ten.
I to ganianie tego Van Fleeta. I tak. Wróć do dziecka lepiej. No, tak. Takie te. Ty do Afryki wróć, ty do Hiszpanii wróć, a ty tam se wróć do domu.
Do wujka. Do wujka.
Tak. Mój drogi, coś jeszcze o tych finałach? Bo ja mam pewną ideę, na której...
Proszę.
Tak, bo tutaj chciałem się wrócić do tej idei, że każdy gracz w drodze do zdobycia mistrzostwa jest dla zespołu ważny, że każdy ma moment i coraz częściej po tych finałach konferencji pojawiają się frazy, że no, że bez niego by tego nie wygrali.
No tak.
No. Ja mam taki...
Znana fraza.
Tak. I na przykład to już się teraz pojawia przy Fredzie Van Fleecie się pojawiło. Że bez Normana Powella by nie wygrali Toronto Raptors tej serii. A ja krzyczę i przy Van Fleecie też krzyczę sprawdzam. Mhm. Dlaczego krzyczę sprawdzam? Van Fleet jest dobrym graczem. I musisz mieć dobrych graczy, żeby zdobyć tytuł.
Tak.
Jest coś takiego jak... To jest w skrócie WARP. Taka statystyka WARP to jest value over replacement player, czyli wartość ponad gracza takiego przeciętnego, tak? No, zastępowanego. Chodzi mi o takiego średniego gracza NBA i czy jesteś lepszy niż ten średni gracz NBA, tak. Czy jesteś gorszy niż ten średni gracz NBA.
A, jaka jest definicja średniego gracza NBA?
To jest chyba definicja średniego gracza NBA.
Okej. Okay. Nie, ale to się wyraża, rozumiem, jak matematycznym wzorem, tak? W sensie matematycznymi numerami.
Czy Fred Van Fleet jest średnim graczem NBA, przeciętnym graczem NBA, czy jest trochę lepszy?
Troszkę, no trochę, powiedziałbym, że instynktownie powiedział, że jest trochę lepszy.
Dobrze, ale potem jak weźmiesz do puli na przykład tylko zespoły playoffowe, to czy wtedy Fred Van Fleet jest średnim graczem zespołu playoffowego?
Nie, wtedy pewnie nie jest.
No, albo właśnie dokładnie jest, albo nie jest. No więc w każdym razie o to mi chodzi, że gdybyś tego Freda Van Fleeta zastąpił kimś innym, to też byś zdobył tytuł. Gdybyś zastąpił go graczem tej samej wartości.
Dobrze.
Więc
no tak,
jak się
no
mówi, okay. Żeby z niego nie było. Nie, mistrzostwa to tak jak jakie to hasło, ten slogan Warriors? Siła w numerach, siła w tym, że jest. Strength in numbers. Nie, siła w tym, że jest Stephen Curry. Siła w tym, że jest Draymond Green. To jest siła. O to mi chodzi, no, że tak, bez tych graczy, no bez tego gracza nie byłoby mistrzostwa, ale mówić, że bez Kevona Looneya nie byłoby mistrzostwa, to już jest przesada, z całą moją sympatią dla Kevona Looneya.
Do pewnego stopnia sobie zaprzeczamy, bo może się okazać, że można zdobyć mistrzostwo bez Kevina Duranta. No i to się już zdarzyło, de facto.
No mówię, dla mnie to cały czas jest inna koncepcja rzeczywistości od trzech
lat.
No, że to jest super team, to jest zespół nie do pokonania z Durantem w składzie. Tak jak napisałem wczoraj w ostatnim zdaniu, to jest zespół nie do pokonania. Gdy Kevin Durant gra na przestrzeni czteromeczowej serii, to jest zespół nie do pokonania. No, ale to mówię, no to w sytuacji Duranta, no to jest taka specyficzna sytuacja, w której jedyna, chcę powiedzieć, nikt tego nie sprawdzał, ja też tego nie sprawdziłem. Ty mówiłeś o Chicago Bulls, gdzie zabierasz gracza top 5 i nadal jesteś elitarny. Mówiłeś o tych Bulls bez Jordana. No, ja kwestionowałem, czy oni byli elitarni. No. Dobrze. Mój drogi, widziałeś wczoraj może troszeczkę tego finału w Baku?
Liznąłem pierwszą połowę, ale tak...
No do 20 minuty to był schab, nie do taki surowy schab, ale od 20 minuty to był dobry mecz, więc taki ofensywny,
Ucieszyłem się, że moja kochana Chelsulka wygrała.
My też kibicowaliśmy Chelsea tutaj oglądając wczoraj. Jakoś nam bliżej było do Maurizio Sarriego, który jest na wylocie, ale tak chcieliśmy, tak, żeby wygrał. I oni mają gracza. I ja się zawsze go widzę, się zastanawiam. Dwóch lepszych graczy jest od niego, ale czy jest trzeci lepszy gracz niż Eden Hazard? Był tak dobry wczoraj. Nieprawdopodobnie, był dobry, zanim zaczął gole strzelać i asystować przy nich. No był znakomity, jak na przykład były takie sytuacje, tylko to chciałem powiedzieć, to by się po prostu tak reagowaliśmy. I to już w tym sezonie na początku, zwłaszcza gdy Chelsea jeszcze miała szansę, wiesz, zaczęła, jeśli dobrze pamiętam, dobrze ten sezon. Eden Hazard był we wrześniu, nie wiem, czy nie najlepszym zawodnikiem na świecie nawet, tak dobrze grał we wrześniu. Ale to, jak on straci piłkę, jak potrafi ją odzyskać ciałem, szybkością, jak idzie, jak dzik idzie. No jest, wczoraj były takie dwie sytuacje, gdzie odzyskiwał piłkę zaraz i nie mogłeś nic zrobić po prostu. To tak kolega mi zaczął opowiadać, jak grał i kiedyś w szkołach średnich grali przeciwko Kamilowi Gorosickiemu i do niego porównywał to, co się działo na boisku, że jak grali przeciwko Kamilowi Grosickiemu, jak Kamil Grosicki był jakieś 2-3 metry obok piłki, to po prostu byłeś już przygotowany. To tak jak z Kałajem Lenardem, gdy w obronie jest. Byłeś przygotowany na to, że możesz stracić tą piłkę, że on ci ją zabierze, po prostu wejdzie ciałem w ciebie, po prostu rozjedzie cię, zabierze ci piłkę i potem nie będziesz mógł go dogonić. To tak Eden Hazard był wczoraj fenomenalny, to chciałem powiedzieć, mój drogi. Świetny, bo ja się zastanawiam, czy jest coś, oczywiście Ronaldo, Messi oczywiście w innej lidze, zwłaszcza Messi, i czy jest lepszy gracz niż Eden Hazard na świecie. Oprócz tych dwóch. Bo nie wiem, czy jest. Może nie być. Się wczoraj właśnie zastanawialiśmy. Lepszy niż Mbappe jest lepszy niż Mbappe.
No może Neymar jest. Może jest Neymar, może jest Mbappe, może...
Neymar to... No. Neymar też chyba nie. On idzie chyba do Realu, więc zobaczymy.
Zobaczymy.
Dobrze, mój drogi. Wczoraj był dzień, w którym ludzie mogli się wycofać z draftu i masa ludzi się powycofywała.
Zostawmy to, no, już, bo to wiesz, dobrze, będziemy mieli po meczach finałowych, masa, będziemy mieli takie czasu, momenty, wiesz, dużo czasu, tak, więc fajnie będzie grać i mówić o rzeczach, które są, a dzisiaj jakby zostawmy już sobie, tak, ten w tym takim, dobrze, pożegnajmy się w tym takim pierwszomeczowym nastroju.
Tak.
Żeby, mówię, oglądasz live, czy oglądasz...
Prawie live.
Prawie live.
No, prawie live będę oglądał. Tak zwykle traktuję te pierwsze mecze finałów, bo to jest jednak event. Spróbuję się tak o czwartej obudzić i chwycić ten mecz.
No tak, wtedy się doganiasz, jesteś właśnie trzecią, czwartą kwartę oglądasz już live.
Bo jestem na końcu podekscytowany i ciekawie będzie. No ale przy czym mówię, Warriors mogą wygrać pierwszy mecz, Raptors mogą też wygrać w Oakland, więc zobaczymy.
Nie mogą.
Dobrze.
4-0.
Na wysokiej górce, na wysokim krześle.
Nie, to nie jest żaden tam psychofanizm, znowu tym, to nie jest żadne tam, wiesz, wygrażanie pięściami, to jest to chłodna kalkulacja. Zrobią kubkę.
Ja powiem na koniec, że mi ta chłodna kalkulacja, że Warriors wygrają pierwszy mecz, nie wychodzi. Na okay. Z chłodnej kalkulacji wychodzi mi, że Raptors wygrają Game One. No ale zobaczymy. Wrócimy.
Dobrze. Oby, w sumie wiesz, dla widowiska byłoby super, ale no, to mnie nie jest.
I dobrze też będzie jutro, myślę, w Palmie.
A, na pewno.
No. Dobrze, mój drogi. To co? To twoje myśli nadal są w Rzeszowie, ale już też trochę przy finałach. Myślę, że myśli naszych słuchaczy niespodziewanie znalazły się też dzisiaj w Rzeszowie wokół, wokół Boruku i stąpających po nich długich kobiecych nogach w takich spiczastych,
spiczastych
karabinach. Tak, tuk, 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 idą po tych... Po tych
brakuje tylko kostkach. Takich kastanietów. Wiesz, kastanietów tak. Brakuje. I takiego ole!
Rzeszów!
Dobrze. Rzeszów!
Rzeszów! Pa, pa, mój drogi, słyszymy się jutro.
Cześć! Hej.